W studiu Radia Łódź nad Wartą dziś senator Prawa i Sprawiedliwości, profesor Michał Seweryński. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie senatorze, ja i myślę, że nie tylko ja, ostatnio każdego ranka, jak tylko otworzę oczy, przeglądam wiadomości, szukając tych dotyczących polskiej granicy z Białorusią i sytuacji, która tam ma miejsce. Znajomi, którzy są w Wojskach Obrony Terytorialnej, spodziewają się, że będą musieli w każdej chwili, w ciągu 24 godzin, również tutaj z regionu, wyjechać się, by bronić naszej granicy. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia tę sytuację?
Ocena może być tylko jedna. Zostaliśmy w sposób perfidny zaatakowani przez służby białoruskie, które użyły jako tarcz, żywych tarcz ludzi pędzonych przed sobą, którym obiecali za grube pieniądze, że ich przetransportują do Niemiec, nie pytając na co zgodę i nie uprzedzając, że coś takiego ma nastąpić. Więc to był akt wyraźnie wrogi.
Ja słuchałam pana wystąpienia z 7 października dotyczącego ustawy o cudzoziemcach i chciałam właśnie zapytać, czy ta ustawa, czy wprowadzane będą jakieś zmiany, które wesprą w jakiś sposób to, by ci ludzie nie byli taką żywą tarczą? Czy Polska może w jakiś sposób szybciej rozwiązać tę sytuację?
To jest apel do Białorusi, żeby nie traktowali tych ludzi z Bliskiego Wschodu głównie jako żywej tarczy, nie do nas. I tu ustawa o cudzoziemcach nie ma nic do rzeczy. Ona zresztą jest przewidziana dla tych osób, które przekraczają granice legalnie. A tu mamy do czynienia z masowym atakiem na granice poza legalnymi przejściami, których można się zgłosić, zażądać ochrony międzynarodowej i być potraktowanym w sposób taki, jaki przepisy zobowiązują nas i inne kraje Unii Europejskiej. Ale to było inaczej. To jest tak, że do pewnych celów, agresywnych celów politycznych, Białoruś wykorzystała tych ściąganych pod pozorem jakichś ułatwień tych imigrantów. No i to jest po prostu tak, że w tej wojnie szczególnej, hybrydowej, jak to się mówi, niewiele osób wie nawet pewno o co tu chodzi. Jest to swoisty rodzaj takiej agresji, której żywymi tarczami są ci ludzie. Oni są wykorzystywani w tym swoim pragnieniu znalezienia lepszych warunków pracy, lepszych warunków życia. No i to jest oczywiście największy problem, bo to inicjatorem, agresorem jest Białoruś, to trzeba jasno powiedzieć. My nie mamy żadnych zobowiązań wobec tych ludzi, którym oni obiecali za grube pieniądze, że ich przetransportują do Niemiec, nie uinformując, że trzeba przejść jeszcze przez inny kraj w tym czasie.
Wysyłani są kolejni żołnierze, wysyłani są kolejni policjanci. Wsparcie dociera na granicę, a niektórzy w mediach społecznościowych przede wszystkim właśnie pytają, dlaczego nie prosimy o pomoc? Faktycznie nie prosimy o pomoc?
Takie prośby o pomoc w ostatnich dniach zwłaszcza to były widoczne. Można było o nich przeczytać, można było usłyszeć. Przede wszystkim musimy to uświadamiać ludziom, że ta granica to jest nie tylko granica Polski, ale to jest także granica Unii Europejskiej. I obrona przed tymi agresywnymi działaniami na granicy polskiej ma być nie tylko na koszt Polski, powinna być także na koszt Unii Europejskiej i o to się właśnie staramy, o to zabiegamy. Do tej pory nie usłyszeliśmy żadnej definitywnej wypowiedzi co do tego, że taką pomoc otrzymamy. A to wymaga inwestycji, to wymaga wielkiego wydatku organizacyjnego. To jak się te wojska pośle na granicę, żeby wzmocnić ochronę, to trzeba je tam gdzieś dyslokować, sfinansować i tak dalej. To są ogromne pieniądze. Wiemy, że będzie budowany płot, który oddzieli w sposób stały te dwa państwa na granicy.
Spółki Skarbu Państwa doposażają
żołnierzy. Jest to kwota w dużych rozmiarach. Liczy się to w miliardach. I nie powinno być tak, że za te sprawy odpowiada tylko Polska. I zachęty płyną w postaci jakichś takich kwiecistych, ładnych określeń, wyrażeń. To jest wielkie wyzwanie także finansowe i mam nadzieję, że rząd polski będzie nadal troszczył się o to, żeby przekonać odpowiednich decydentów Brukseli, że nam się pieniądze w tej sprawie należą. Wystarczy, żeby nam dali te pieniądze, które zablokowali. To już byśmy mieli większy dochód i możliwość rozporządzania takimi pieniędzmi, które poszłyby także i na tę obronę granicy wschodniej.
I tutaj rozpoczął pan temat, o którym chciałam właśnie zapytać, bo rozumiem, że wspomina pan teraz o pieniądzach z planu odbudowy, tak? Które tak. Mieliśmy dostać, Polska miała dostać właśnie na realizację Krajowego Planu Odbudowy. One będą dostępne po tym, jak spełnimy żądania TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który żąda od Polski zamrożenia Sądowej Izby Dyscyplinarnej. Uważa pan, że chociażby w tej chwili wiele osób myli, dzieli pieniądze, które przyznawane są samorządom w tym momencie z Polskiego Ładu, z tymi pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy i powątpiewa na przykład, czy te wszystkie wielomilionowe inwestycje, o które teraz starają się samorządy, będą możliwe do zrealizowania w związku z tym, że Unia Europejska ciągle przyblokowuje nam jakieś pieniądze. Należy to rozdzielić.
Tak, to są w ogóle dwa różne pojęcia, dwa różne światy finansowe i dwa różne źródła finansowania. To, co dostały pieniądze, to, co dostały samorządy w tym rządowym z tego funduszu specjalnego, to jest specjalny fundusz rządowy Polski Ład, to jest jedna sprawa i to jest jedno źródło na inwestycje lokalne. Natomiast ja mówię o tych pieniądzach, które nam się należą z Unii Europejskiej, no i które zostały bezprawnie wstrzymane, dlatego że wszystkie te warunki, które stawia Komisja Europejska przede wszystkim, czy które były podnoszone przez Parlament Europejski, to jest po prostu sprawa, która należy do kompetencji państwa członkowskiego Unii Europejskiej. My możemy dobrowolnie przyjąć jakąś sugestię ze strony Komisji Europejskiej czy Parlamentu, żeby jakieś elementy systemu wymiaru sprawiedliwości odpowiednio przygotować, zbudować. To jest na zasadzie wymiany poglądu, wymiany jakiejś koncepcji, ale to nie może być dyktat. Wiemy wszyscy, że pewne zmiany są przygotowywane, zarówno jak chodzi o Izbę Dyscyplinarną, jak i inne elementy, ale jako prawnik muszę powiedzieć wyraźnie, że Unia Europejska, zwłaszcza Komisja Europejska, nie ma żadnej kompetencji prawnej, traktatowej do tego, żeby ingerować w nasz system wymiaru sprawiedliwości.
Uda się przeforsować tę opinię? Odblokować
myślę,
te pieniądze?
Wszystko wskazuje na to, że rząd, żeby pokazać dobrą wolę po stronie Polski, pewne korekty do obecnego systemu wprowadzić. Chociażby zapowiedziana nie tak dawno ustawa o sędziach pokoju jest takim elementem nowym w systemie wymiaru sprawiedliwości. Czy nawet te zmiany w zakresie Izby Dyscyplinarnej, która jak się okazało miała pewne mankamenty, ta koncepcja będzie również dokonana. Ale tu są gdzieś pewne limity, tu są gdzieś pewne granice. Jak się operuje takimi pojęciami jak sprawiedliwość, jak praworządność, one są tak bardzo ogólne, że można sobie tam podkładać, co się komu podoba. No i tak właśnie się dzieje w tych relacjach, w tych wypowiedziach po stronie Komisji Europejskiej czy Trybunału Luksemburskiego. To jest oczywiście niedopuszczalna forma interpretacji, która jest środkiem nacisku na Polskę, którą opozycja polityczna w Polsce wykorzystuje, żeby krytykować rząd. A my uważamy, że zrobiliśmy to, do czego ma Polska kompetencje samodzielnie, żeby zrobić. Można dyskutować, czy dobrze, czy źle, czy mogłoby być lepiej, ale co innego jest, jak się mówi o ulepszaniu tego wszystkiego, a nie o tym, żeby odebrać Polsce kompetencje w tej sprawie i narzucać własne koncepcje.
Komisja wstrzymuje wypłatę z planu odbudowy i dodatkowo jeszcze słyszymy o nakładanych karach, chociażby za niezamknięcie kopalni w Turowie. I właśnie tutaj jeszcze chciałam, jeśli ten temat tutaj się pojawia, to chciałam zapytać jeszcze o Złoczew, ponieważ wiemy już, że PGE nie będzie odwoływało się do decyzji dyrektora ochrony środowiska. To jakby zamyka już w tej chwili w ogóle temat węgla w Złoczewie. Czy pana zdaniem Złoczew powinien już rzeczywiście pójść
tak,
w zupełnie inną stronę?
To jest decyzja nieodwołalna. Przy wielu różnych spotkaniach, no kilku spotkaniach, które tam prowadziłem związanych z tym, z tą inwestycją, powtarzał się ten właśnie element taki, że potrzebna jest ta decyzja ostateczna, środowiskowa. Tego nie było.
Władze Złoczewa od dawna już o to wnioskowały właśnie, tak. Że już nie chcą stać na
dlatego,
krawędzi.
Że nie było przesłanek do podjęcia ostatecznej decyzji. Dla wszystkich, którzy się interesują tymi sprawami, jest jasne, że to jest związane wszystko z tym zielonym ładem, jak to się mówi w Unii Europejskiej, czyli z wycofaniem tych kopalnych źródeł energii, z wycofaniem nawet innych jeszcze, które były masowo używane do tej pory, no i przekształceniem planety, przynajmniej Europy, w takie miejsce, gdzie będzie zawsze czyste powietrze, czysta woda, a takie rzeczy, które psują to wszystko, powodują emisję taką zatruwającą powietrze, to my z tego sobie łatwo zrezygnujemy. No, jeżeli idziemy na tę koncepcję, że do 55 roku będzie właśnie cały ten program zrealizowany,
to rozpoczynanie odkrywki w Złoczewie nie miałoby
robić,
racji.
Tak jest, takie decyzje podejmować, które by nie były sprzeczne z tymi daleko idącymi zamiarami. A więc niestety tak się stało. Można pomyśleć jeszcze i o tym, co by było, gdyby rozpoczęło się 2 lata temu, jak się mówiło, to co miało być w Złoczewie. To w tej chwili byśmy mieli jeszcze dużo dalej idące straty z tym związane. Więc to jest ogromny ogromne wyzwanie, które Komisja Europejska w swojej polityce klimatycznej rzuca, no powiedzmy, że Unia Europejska, wszystkim państwom członkowskim. A wiadomo dlaczego. No, te państwa, które miały uzależnioną swoją politykę energetyczną od węgla, tak jak Polska, bo go ma i może eksploatować i może używać, no to będą musiały zlikwidować to źródło energii, wyposażyć się w nowe, no to wszystko kosztuje.
Złoczew będzie inwestował, wszystkie samorządy tutaj w regionie otrzymują pieniądze właśnie chociażby z Polskiego Ładu. Złoczew też już całkowicie przestawia swoją politykę gospodarczą z kopalni na tereny inwestycyjne. Chce jak najszybciej wykorzystać właśnie możliwość tych terenów, które i tak pod coś były przeznaczone, więc mieszkańcy mogą sprzedawać je w innym celu. I samorządy, wykorzystując te pieniądze, które teraz zostały przyznane, mimo wszystko jeszcze wielu samorządowców podnosi kwestię, że wpływy to jedno, a straty chociażby z podatków, które mogą wystąpić, to drugie.
My mamy taką politykę, która przede wszystkim daje pewną szansę tym lokalnym samorządom, terytorialnym samorządom, żeby prowadzić własną politykę inwestycyjną. Ona została wsparta tymi pieniędzmi, które się nazywają Polski Ład. To są pieniądze zupełnie niezależne od europejskich, bo one pochodzą z budżetu polskiego. No i niewątpliwie to jest tak, że jeżeli to idą inwestycje na przykład w infrastrukturę komunikacyjną, to ułatwiają komunikację. Jeżeli powstanie w Sieradzu dworzec dla szybkiej kolei, kolei dużych prędkości, no to niewątpliwie to będzie miało oddziaływanie także na cały ten region i przygotowywanie przez Złoczew terenów inwestycyjnych, zapraszanie inwestorów, to jest bardzo mądre pociągnięcie. Jeżeli chodzi o generalny taki zarzut, który jest stawiany, ja go słyszę w Senacie także, że samorządy lokalne straciły dużo na polityce prowadzonej przez rząd centralny Polski, no to z kolei można przytoczyć wiele takich różnych decyzji, jak chociażby te z Polskiego Ładu, ale i innych, które sprawiają, że te straty ewentualnie podatkowe, które lokalne samorządy mają, zostaną wyrównane właśnie w taki sposób. Jednak to chodzi o miliardowe wydatki, miliardowe dotacje z tego tytułu, i które zostały jednak przyznane w szybkim tempie i stawiają nowe perspektywy tym gminom.
I jeśli gminy będą potrafiły to odpowiednio wykorzystać, to też napędzi gospodarkę, prawda?
Otóż
więc
to,
żeby one nie zostały przejedzone, jak to się mówi kolokwialnie.
To się najpierw tylko mówiło o pewnych projektach, pewnych pomysłach, a to trzeba dobrze przygotować się do praktycznego wykorzystania tych pieniędzy. No i to będzie jednak wzmocnienie funduszy samorządowych. Same by samorządy nie wygenerowały takich pieniędzy, które idą w miliardy, prawda?
Zobaczymy, jakie będą dalsze losy chociażby pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. O tym wszystkim mówił profesor Michał Seweryński, senator Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Ja też dziękuję.